A jest z nami wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050, lider partii Szymona Hołowni, Michał Kobosko. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam państwa.
Idzie pan zaraz blokować Sejm?
Wie pan, nie wiem, czy osobiście pójdę.
No można iść tylko osobiście.
Tak, ale nie planowałem tego, ponieważ mamy bardzo wiele różnych zadań i prawdę mówiąc telekonferencji, które odbywamy z całą Polską, z naszymi regionami.
Ale nie chodzi pan, nie chodzi pan na protesty? Nie wychodzi pan na ulicę? Nie wychodzi pan protestować w ostatnim czasie?
Byłem w protestach, w czasie protestów, uczestniczyłem w proteście w Warszawie, tym, który był tak nerwowy i który skończył się atakiem bojówek nacjonalistycznych na protestujące kobiety. Byłem pod Warszawą, byłem w Wołominie, uczestniczyłem w kilku protestach.
I podpisuje się pan postulatami, które głosi ogólnopolski strajk kobiet, na przykład pod hasłem aborcja na życzenie do 12 tygodnia życia?
No my mówimy od początku i tego nie ukrywaliśmy ani Szymon Hołownia, ani nasz ruch. Naszym zdaniem właściwym, najlepszym rozwiązaniem było utrzymanie kompromisu, czyli takiego rozwiązania, gdzie zgoda czy pozwolenie na dokonanie zabiegu przerywania ciąży jest uwarunkowane. Jest to kilka dramatycznych okoliczności, przypadków, w których taki zabieg powinien być w pełni.
Ale tego kompromisu już nie ma i pytanie, co dalej? Pytanie, co będzie w programie partii Polska 2050 pod hasłem aborcja?
Ja nie jestem pewien, czy my musimy mieć w programie partii, której oczywiście jeszcze nie mamy, więc tym bardziej nie mamy jej programu, czy musimy mieć takie hasło jak aborcja.
A naprawdę to nie jest potrzebne?
Hasło mieli, to nie jest najważniejsze hasło, z jakim my byśmy szli do jakichkolwiek wyborów. My uważamy, że są w tej chwili kluczowe rzeczy związane z tym, że trzeba będzie sprzątać w Polsce po czasach PiSu, po czasach Prawa i Sprawiedliwości.
Jeśli słucham ogólnopolskiego strajku kobiet, to sprzątanie dotyczyć powinno też właśnie tej kwestii, od której pan sprytnie próbuje uciec, panie prezesie. Szymon Hołownia zapowiada, że u was nie będzie dyscypliny partyjnej, jeśli chodzi o kwestię aborcji. Jeśli dobrze rozumiem, to znaczy, że głosując ewentualnie w wyborach na partię Szymona Hołowni, troszkę będziemy kupowali kota w worku, no bo nie wiemy, jak politycy tej partii zachowają się w Sejmie, kiedy przyjdzie do głosowania w sprawach aborcyjnych.
Nie będzie nikt kupował kota w worku. My mieliśmy nasz program w czasie kampanii prezydenckiej wyłożony w sposób najbardziej klarowny i pełny ze wszystkich sztabów kandydatów na prezydenta Rzeczpospolitej i tak będzie z naszym programem.
No, powiedział pan przed chwilą, że nie wiadomo, że tam w ogóle będzie kwestia aborcji.
W sprawie aborcji mówiliśmy i mówimy. Zapytał pan, czy w programie partii to się znajdzie jako jedno z naszych podstawowych haseł. Tak zrozumiałem pytanie. I powiedziałem, że będzie tam wiele haseł dotyczących konieczności uporządkowania spraw w Polsce po czasach PiSu.
Nie pytałem, czy to będzie podstawowe. Nie mówiłem, że to będzie podstawowe hasło, tylko pytałem, co będzie pod hasłem aborcja w waszym programie. Kiedy słucham Szymona Hołowni, on mówi, że u was są ludzie bardzo różnie o tym myślący. Są też tacy, którzy chcieliby na przykład nawet zaostrzenia obecnie obowiązujących przepisów. W związku z tym pytanie jest takie, kto ewentualnie znajdzie się w Sejmie i czy nie będzie tak, że większość waszych ewentualnych, potencjalnych posłów to są ludzie, którzy by chcieli zaostrzenia obecnych przepisów dotyczących aborcji.
No, sądząc z tego, co słyszymy w naszych rozmowach wewnętrznych, a my się szeroko konsultujemy z naszym ruchem, z naszymi aktywistami, nie byłoby większości dla zaostrzenia. Ja myślę, że w naszym ruchu dominujący głos jest taki, jaki dominuje w społeczeństwie polskim, a z ostatnich sondaży wynika, że większość społeczeństwa uważa, że najwłaściwszym rozwiązaniem jest właśnie kompromis aborcyjny, czyli ograniczenie możliwości dokonania zabiegu przerywania ciąży, a zarazem danie kobietom w takiej sytuacji możliwości dokonania takiego czynu czy zgody na taki czyn.
Michał Kobosko, lider partii, która się tworzy, Polska 2050, jest naszym gościem. Gdybyście dzisiaj mogli złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu, to kto byłby waszym kandydatem na premiera?
No, panie redaktorze, oczywiście nie odpowiem na to pytanie.
Dlaczego? Oczywiście pan nie odpowie.
Dlatego, że skoro mamy jedną posłankę w Sejmie, która nas reprezentuje, bylibyśmy niepoważni, gdybyśmy dzisiaj machali szabelką i mówili, że albo ona, albo ktoś inny z nas będzie kandydatem na premiera.
A to nie jest naturalne, że lider partii jest kandydatem na premiera?
Szymon Hołownia kandydował w wyborach prezydenckich. Powiedział otwarcie, że chce ubiegać się o urząd prezydenta Rzeczpospolitej w roku 2025, czyli przy następnych wyborach.
Ale Szymon Hołownia nie jest liderem tej partii.
Bycia premierem.
Szymon Hołownia nie jest liderem partii. No, wyszło na to, że jest ktoś zupełnie inny liderem, prawda?
Szymon Hołownia jest liderem ruchu społecznego Polska 2050.
A szefem partii?
Zadanie tworzenia partii. Jesteśmy na etapie tworzenia partii, nie zarządzania partią. Zadanie tworzenia partii powierzył mnie i ja to zadanie będę realizował.
I Michał Kobosko nie ma ambicji do tego, żeby ewentualnie kiedyś w przyszłości być premierem? Michał Kobosko, czyli pan?
Panie redaktorze, ja myślę, że rozmawiamy o jakimś science fiction czy political fiction w tej chwili. W tej chwili najważniejsze dla tych partii, które nie są po stronie Zjednoczonej Prawicy czy tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, bo nic tam zjednoczonego już nie ma poza chęcią utrzymania władzy. Tym celem głównym powinno być doprowadzenie do skrócenia kadencji tego Sejmu, czy wszelkie działania, które mogą temu posłużyć, i zakończenie rządów Prawa i Sprawiedliwości. To powinno być absolutnym priorytetem dla partii opozycyjnych.
I to pan rozmawia z posłami i senatorami opozycji o możliwości przedostania się na wasz pokład, pokład Polska 2050?
Między innymi ja prowadzę takie rozmowy.
I jak pan wybiera ludzi do rozmowy?
No wie pan, po pierwsze trzeba do tego dwóch stron. Trzeba osób zainteresowanych wśród parlamentarzystów.
I skąd pan wie, że są zainteresowani?
No wie pan, to jest bardzo małe miasto Warszawa i mały krąg polityczny i my dostajemy bardzo wiele sygnałów. Już dostawaliśmy w kampanii prezydenckiej od wielu osób, które uważały, że są nam bliskie programowo, są nam bliskie ideowo, a czują się nie do końca komfortowo w swoich partiach albo w swoich klubach parlamentarnych.
Czyli pan rozmawia tylko z tymi, którzy do was pukają albo podszeptują komuś, że chcieliby się u was znaleźć. Pan do nikogo nie puka, nie kolęduje pan po Sejmie.
Rozumiem, że pan pije do tego słynnego kłusowania, bo tak nas między innymi Lewica określa, że jesteśmy kłusownikami. Nie, my nie kłusujemy. My nie kłusujemy, a tym bardziej my nie kupujemy posłów, bo szczerze mówiąc, nasz ruch, który dopiero zaczyna, nawet nie miałby, gdyby chciał, nawet nie miałby czym, w jaki sposób kupować posłów, bo my nie oferujemy posad, nie oferujemy pieniędzy, oferujemy ciężką pracę i możliwość współtworzenia nowego, silnego ruchu społeczno-politycznego.
No na razie taki silny to on w Sejmie nie jest. Mówił pan o tym, że budujecie trzecią siłę w Polsce, jeśli chodzi o politykę. Jakieś 2 miesiące temu pan o tym mówił, a wciąż w Sejmie ta budowa idzie wam bardzo mozolnie. Jedna posłanka o kole poselskim, czyli trójce posłów, wciąż możecie tylko pomarzyć.
No nie, my zajmujemy się głównie tym, żeby marzenia przekuwać na czyny i realizować nasze plany.
I co, będzie koło poselskie?
Tak, taki mamy plan i podtrzymujemy ten zamiar, że będziemy do końca roku kalendarzowego mieć koło poselskie.
Do końca roku będzie co najmniej troje posłów Szymona Hołowni w Sejmie.
Tak, mogę to powtórzyć.
Michał Kobosko jest naszym gościem. Kolejne pytania i deklaracje już za chwilę na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Zapraszamy i dziękujemy. Michał Kobosko nieustająco z nami. Panie prezesie, a z politykami Prawa i Sprawiedliwości rozmawia pan o transferach?
Rozmawiamy z osobami także z ugrupowań prawicowych, ale to nie jest nasza główna, nie jest, powiedziałbym, główna grupa, z którą w tej chwili rozmawiamy. Widzimy, że nawet w Prawie i Sprawiedliwości są poszczególne osoby, z którymi mielibyśmy punkty styku, punkty wspólne, tym bardziej, że jak wiemy, to ugrupowanie przestało być monolitem. Zjednoczona Prawica nie jest już w żaden sposób zjednoczona. Tam są poszczególne osoby, z którymi moglibyśmy znaleźć porozumienie. Tak sądzimy.
Czyli jeśli przyjdzie ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, to wy go z otwartymi ramionami na pokład weźmiecie, wciągniecie.
Panie redaktorze, do nas zgłasza się i u nas się pojawia bardzo wiele osób, które należały, także takich osób, które należały do innych partii, od lewa do prawa, ponieważ my budujemy w centrum, budujemy bardzo szeroki ruch społeczno-polityczny i oni się do nas zgłaszają. To nie jest tak, że każdego jesteśmy w stanie przywitać. Jesteśmy w stanie i chcemy, dlatego że musimy być bardzo ostrożni jako nowa siła polityczna, szczególnie ostrożni przy przyjmowaniu osób, które niosą za sobą bagaż, nazwijmy to, politycznych doświadczeń i na przykład były już w kilku innych partiach.
I te osoby, o których pan mówił przed momentem, z prawicy, to są osoby ze Zjednoczonej Prawicy, czyli z tych koalicjantów PiSu, czy z samego PiSu?
I tak, i tak.
Panie prezesie, wy chcecie wyborów teraz, w samym środku epidemii?
My uważamy, tak jak powiedziałem parę minut temu, że konieczne są działania służące temu, żeby jak najszybciej w Polsce zmieniła się władza i żeby zakończone zostały rządy Prawa i Sprawiedliwości, bo nie ma w nich nic prawego i nic sprawiedliwego.
Jak najszybciej, czyli w czasie, w którym jesteśmy, w czasie epidemicznym?
My uważamy, że odpowiedzialni politycy nie mogą w taki kuktatorski sposób myśleć i się głowić, zastanawiać taktycznie, czy dla nas będzie lepiej, jeżeli w Polsce będzie gorzej. Na razie w Polsce jest gorzej i pod względem zdrowotnym, i gospodarczym, i politycznym. Możemy mieć bezpośredni wpływ na ten element polityczny i dlatego uważamy, że tak, odpowiedzialna opozycja powinna myśleć o tym, żeby jak najszybciej mogły odbyć się w Polsce wybory.
A pana zdaniem, kiedy jak najszybciej mogłyby się odbyć w Polsce wybory? Zakładając oczywiście, że byłyby ku temu warunki polityczne.
No jak wiemy, liczba przypadków, przy których może dojść do skrócenia kadencji Sejmu, konstytucja opisuje, jest bardzo niewielka. Jest to krótka lista takich możliwości, ale my sądzimy, że jeżeli będzie trwał obecnie już widoczny rozpad obozu tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, on się przesuwa raz szybciej, raz wolniej, ale widzimy degrengoladę, jaka postępuje w tym obozie.
PiS ma wciąż większość w Sejmie.
Tak, bezdyskusyjnie. I jest to większość bardzo chwiejna, jest to większość zaledwie paru mandatów. Jest w tej chwili testowana. Rozumiemy, że zakończył się bunt części posłów, którzy byli z byłym ministrem Ardanowskim, że ten bunt został w jakiś sposób spacyfikowany w dniu dzisiejszym, ale takich buntów będzie coraz więcej. Władza prezesa Kaczyńskiego przestała być tak wszechpotężna i przestała mieć na wszystkich wpływ w PiSie taki, jaki istniał wcześniej.
A gdyby wybory miałyby się odbyć w najbliższym czasie, to Polska 2050 wystartowałaby w nich samodzielnie, czy jako część szerszej listy, szerokiego bloku opozycji?
Ja myślę, panie redaktorze, jest trochę wcześnie, żeby o tym rozmawiać.
Oczywiście no nie, jeśli mówicie, że już teraz mogłyby się odbyć wybory, to jest czas, żeby o tym rozmawiać.
Jeżeli mogę dokończyć, bo pan zapytał kiedy. Naszym zdaniem realistycznym terminem może być jesień 2021 roku.
A to ciekawe.
I uważamy, że jeżeli do tych wyborów dojdzie tak wcześnie, do wyborów przedterminowych, to rzecz jasna te ugrupowania, które chcą myśleć o zdobyciu władzy, czy o odsunięciu przede wszystkim od władzy Prawa i Sprawiedliwości, będą niejako zmuszone przez ordynację wyborczą, tę, która teraz obowiązuje, albo tę, którą PiS pozmienia, bo wiemy, że ma w szufladzie projekt jeszcze zaostrzenia ordynacji wyborczej, no będą musiały usiąść do rozmowy.
Pan mówi jesień 2021 roku, a ja pamiętam, że całkiem niedawno Szymon Hołownia, bodaj w portalu OKO.press, mówił o scenariuszu, w którym te wybory miały, czy mogłyby się odbyć w kwietniu, maju.
Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że polska polityka jest totalnie nieprzewidywalna, że wszystko to, co się dzieje w tym roku i co się dzieje w ostatnim półroczu, już po wyborach prezydenckich, po wyborze Andrzeja Dudy, jest totalnie nieprzewidywalne i my musimy być po prostu przygotowani, i tak do tego podchodzimy, na najróżniejsze scenariusze. Także scenariusz wyborów wiosennych w przyszłym roku, jeżeli nie doszłoby do złożenia budżetu państwa, do podpisu prezydenta Dudy w czasie ustawowym, w czasie opisanym w Konstytucji, to tak, możliwe byłyby także wybory na wiosnę. Bardziej realistyczny na dzisiaj wydaje nam się ten scenariusz jesieni przyszłego roku.
I wy jesteście gotowi teraz, przygotowani do wyborów w taki sposób, że na przykład macie wszędzie ludzi, za których możecie ręczyć i których możecie wprowadzić do Sejmu?
No, pan redaktor świetnie zna nasz timing, przepraszam za ten anglicyzm, kiedy powstaliśmy, na jakim jesteśmy etapie, że złożyliśmy 2 tygodnie temu wniosek o rejestrację naszej partii politycznej. Byłbym niepoważny, gdybym powiedział, że dzisiaj jesteśmy w pełni do tego gotowi. Natomiast przyspieszyliśmy prace, które mieliśmy początkowo rozłożone na najbliższe 3 lata czy 2,5 roku do wyborów. Przyspieszyliśmy te prace i na wiosnę przyszłego roku będziemy przygotowani. To mogę potwierdzić.
Ale pan zna tych ludzi, dobrze pan zna ludzi, którzy z wami współpracują, są waszymi liderami w regionach, jeśli chodzi o ruch Polska 2050?
No, trzeba pamiętać, że my w tej chwili dysponujemy stowarzyszeniem, które rozbudowujemy. To jest stowarzyszenie, które grupuje przede wszystkim setki, za chwilę tysiące osób, które były aktywne w kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni. I tak mogę śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o liderów regionów, to są kilkuosobowe grona w każdym mieście wojewódzkim, bo my dysponujemy biurem w każdym mieście wojewódzkim i tam mamy quasi zarządy regionalne, że tak, znam te osoby i wiem też, że część z tych osób ma ambicje polityczne i chce wejść, czy to do Sejmu, czy to na różne progi w wyborach samorządowych, a część nie ma takich ambicji politycznych i dla nich także stwarzamy ofertę działalności w naszym stowarzyszeniu grupującym aktywistów obywatelskich.
To proszę mi podpowiedzieć, na przykład w Świętokrzyskiem, kto jest waszym liderem?
Rafał Kasprzyk
kto
jest
to
naszym
jest?
Liderem. No to jest niezwykle, niezwykle aktywna postać w naszym ruchu. Jeden z kilku z naszych najważniejszych liderów.
Pan to wie, ja jako obserwator wchodzę na stronę, próbuję się dowiedzieć, poza zdjęciem człowieka i podpisem z imienia i nazwiska, niczego więcej mi nie oferujecie. Nie mam pojęcia, kto to jest.
Panie redaktorze, jak powiedziałem, jesteśmy w dalszym ciągu na początku naszej drogi i mogę pana zapewnić, że kiedy pan znowu wejdzie na naszą stronę, którą w tej chwili przebudowujemy, to znajdzie pan tam o wiele więcej informacji.
No to kto to jest Rafał Kasprzyk?
Rafał Kasprzyk znajduje się, śmiało mogę powiedzieć, w czołówce naszych liderów w skali całego kraju i jest jedną z najbardziej aktywnych postaci i bardzo znanych i rozpoznawalnych.
A tak konkretniej?
Jeżeli będzie chciał mnie pan odpytywać o to, jakie ma wykształcenie, jaką szkołę skończył, jakie liceum w Kielcach, to muszę pana rozczarować. No nie jestem w tej chwili przygotowany do tego.
Nie, to ja pana rozczaruję, panie prezesie. Nie chcę pytać o takie szczegóły, tylko proszę mi wytłumaczyć, kim jest ten człowiek, dlaczego jest liderem Polska 2050 w Świętokrzyskiem, czym takim konkretnie się zajmuje. Tylko tyle.
Nasi liderzy, i to nie dotyczy tylko Kielc Świętokrzyskiego, ale...
Nie, zatrzymajmy się w Kielcach.
Dobrze, zatrzymajmy się w Kielcach. Bardzo, bardzo pięknym i ważnym dla nas mieście, gdzie jesteśmy bardzo aktywni.
A Rafał Kasprzyk,
to są osoby wyłącznie wywodzące się z naszego ruchu społecznego. To są ci, którzy byli z nami od początku kampanii Szymona Hołowni.
Kim jest Rafał Kasprzyk?
Którzy organizowali spotkania wyborcze. Ci, którzy organizowali różnego rodzaju działania w czasie pandemii, działania pomocowe, ci, którzy zajmowali się różnego rodzaju działalnością, byli aktywistami w naszym ruchu.
Domyślam się, to wszystko jest dla mnie oczywiste, panie prezesie, ale ja pytam o to, kim jest ten człowiek, kim jest lider.
Więc dostaje pan oczywiste odpowiedzi.
Nie, no, ja pytam o coś bardzo konkretnego, a pan opowiada o czymś zupełnie ogólnym, o wszystkich waszych ludziach, o aktywistach, o tym, że pracowali w kampanii. To wszystko rozumiem i domyślam się, że tak było. Pytam tylko, kim jest człowiek, który jest liderem ruchu Polska 2050 akurat w Świętokrzyskiem?
Jest osobą, która odpowiada za budowanie naszego ruchu w województwie świętokrzyskim. Jest osobą, do której mamy zaufanie, do której osobiste zaufanie ma Szymon Hołownia.
A czym zajmuje się poza polityką, czy czym zajmował się wcześniej poza byciem aktywistą?
Ja nie mam odpowiedzi na to pytanie przy sobie.
A jeśli chodzi o innych liderów w innych regionach, to może tak będzie łatwiej. Na przykład w Lubelskiem Jakub Jakubowski. Kto to jest?
Jakub Jakubowski jest samorządowcem, jest działaczem publicznym, działaczem społecznym, działał wcześniej i także w innych organizacjach. Działa bezpośrednio w Radzyniu Podlaskim, ale mimo że nie mieszka, czy nie jest mieszkańcem Lublina, to właśnie w tamtym województwie wyróżnił się swoją aktywnością, swoim zaangażowaniem. Dlatego, jak powiedziałem, mimo że nie pochodzi z Lublina, to został liderem na województwo lubelskie wraz z zarządem, w którym jest kilka osób.
Ten samorządowość jego na czym polega? Jest samorządowcem, czyli?
Nie pamiętam dokładnie, jakie funkcje pełni.
To jeszcze może zachodniopomorskie. Tam jest liderka, zdaje się.
Tak, jest liderka. Muszę powiedzieć, że w tej chwili wyleciało mi z głowy nazwisko, co może wynikać wyłącznie z mojego przeładowania informacjami. Natomiast nasza liderka...
Tych liderów jest, zdaje się, kilkunastu, panie prezesie.
W każdym województwie jest grono 3-4 osób, które tworzy rodzaj zarządu regionalnego.
Tak, ale na stronie są pojedyncze nazwiska, ewentualnie dwa nazwiska dla regionu. W tym wypadku jest jedno, zdaje się, pani Agnieszka Kosińska.
Tak, Agnieszka Kosińska, którą mam przyjemność znać osobiście i wielokrotnie rozmawialiśmy, wielokrotnie współpracowaliśmy w czasie kampanii. Ona organizowała między innymi spotkania wyborcze Szymona Hołowni.
Tak, tak, ale kim ona jest? Znaczy, czym się zajmowała do tej pory, czym się zajmuje poza polityką, z czego ją znają w zachodniopomorskim?
Chyba nasz ruch jest o tyle nietypowy, że w naszym ruchu jest wiele osób, które dopiero wchodzą w działalność publiczną, które wcześniej się nie angażowały, które po raz pierwszy uznały właśnie przy okazji Szymona Hołowni, że to jest ten człowiek, to jest ten czas, to jest ta okoliczność, żeby się zaangażować. Ja tu nie
Panie prezesie, ale to są osoby, które...
O tej konkretnej osobie.
Panie prezesie, to
ja
są
mówię,
osoby, które...
naszych liderów są zarówno osoby z doświadczeniem publicznym, zarówno samorządowcy, jak i osoby, które pierwszy raz w życiu wchodzą w taką działalność i razem z nami rosną i także się uczą.
I to rozumiem, tylko że tworząc te struktury, wskazując liderów, bierzecie odpowiedzialność za przyszłość waszego ruchu, no i dajecie im pewien glejt do ręki. Być może część z nich będzie kiedyś posłami, jeśli wystartują w wyborach. No pan nie wie, kim są te osoby. To jest troszkę niepokojące.
Nie, to nie jest niepokojące. Muszę pana zapewnić, my wiemy, kim są te osoby. Z faktu, że ja nie znam na pamięć ich backgroundu, nie wynika, że ich nie znamy. Wręcz odwrotnie, znamy ich bardzo dobrze, ponieważ znamy ich z działania. Znamy ich background, wiemy, co robili wcześniej, nawet jeżeli...
Nie znamy ich backgroundu, bo właśnie o niego pytałem przed momentem. Panie prezesie, a dlaczego postawiliście na Jacka Kozłowskiego, jeśli chodzi o te struktury tworzące partię i uczyniliście go jednym z liderów, założycieli ugrupowania?
No, z Jacka Kozłowskiego znamy od lat, z jego poprzednich funkcji, także z funkcji wojewody mazowieckiego. Znamy go jako człowieka idei, kogoś, kto rozstał się w dosyć dramatyczny sposób, można powiedzieć, z Platformą Obywatelską, z której został wyrzucony.
Dyscyplinarnie wyrzucony.
Nepotyzmu.
Dyscyplinarnie wyrzucony. Pytam o niego dlatego, że tu pojawiają się takie zarzuty, że Szymon Hołownia choćby w kampanii prezydenckiej dużo mówił o tym, że trzeba wpuścić świeże powietrze na sejmowe korytarze, że trzeba wprowadzić nowe twarze, trzeba postawić na młodych. A tu pojawia się Jacek Kozłowski, no, polityk znany z czasów rządów Platformy Obywatelskiej, wojewoda, w polityce funkcjonujący od kilkudziesięciu lat. To nie jest chyba ta świeżość, o której wcześniej słyszeliśmy.
No, trzeba pamiętać o specjalnej czy pewnej roli, którą my dla Jacka Kozłowskiego przewidzieliśmy. Jacek Kozłowski, oczywiście, że znamy jego background, natomiast przyszedł do nas nie tyle jako polityk, co jako osoba z ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu organizacjami. My potrzebujemy w tej chwili poukładania naszej organizacji, poukładania także między innymi, ale to jest szczególnie ważne, relacji między naszym powstającym stowarzyszeniem a przyszłą partią polityczną. Więc Jacek Kozłowski pełni i będzie pełnił rolę koordynatora w naszym ruchu. Nie będzie funkcjonował jako osoba polityczna czy ideologiczna.
Obserwowaliśmy przed momentem wystąpienie premiera w Sejmie dotyczące negocjacji w Unii Europejskiej, więc jeszcze chwilę temu chciałbym poświęcić, bo w prezydenckiej kampanii wyborczej Szymon Hołownia przekonywał, że wzorem innych państw powinniśmy potrafić budować konsensus polityczny wokół celów polityki europejskiej obowiązujący na poziomie wspólnych działań rządu, regionów, większości parlamentarnej i opozycji. No i teraz na tym konkretnym przykładzie chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie to wyobrazić, jak to mogłoby wyglądać w praktyce. Jak osiągnąć konsensus w takiej sprawie jak budżet Unii Europejskiej i ewentualne polskie weto do tego budżetu? Jak osiągnąć konsensus?
Znaczy, pan powiedział o pewnym postulacie pana premiera Morawieckiego, który wydaje się być postulatem fałszywym. Pan premier nie jest zainteresowany takim konsensusem.
Nie, to był postulat Szymona Hołowni. To był postulat Szymona Hołowni.
Gdyby pan premier był zainteresowany takim konsensusem, kierowałby się na przykład sondażami wskazującymi na stosunek Polaków do Unii Europejskiej i poparcie, które jest ogromne dla członkostwa polskiego w Unii, w takiej Unii, jaka ona jest. Pan premier dzisiaj w Sejmie bardzo ostro krytykował funkcjonowanie Unii i tak naprawdę słuchając go, ja słyszałem dokładnie te same argumenty, które były obecne w obozie brexitowym w Wielkiej Brytanii. Dokładnie te same argumenty o odzyskiwaniu kontroli, o odbieraniu suwerenności przez Brukselę i tak dalej, i tak dalej. Trudno będzie premierowi Morawieckiemu znaleźć konsensus w sytuacji, w której jest w mniejszości społecznej w Polsce.
No tak, tylko rządzący zawsze mogą powiedzieć, że oni wygrali wybory, oni sprawują władzę i biorą odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje i to jest ich decyzja. Ten konsensus no, w tej sytuacji ich nie musi interesować.
No i to jest, myślę, to realnie, czym się kieruje premier Morawiecki. Jego nie interesuje konsensus, jego interesuje postawienie na swoim, zrealizowanie tego planu wspólnie z Viktorem Orbanem. Planu, który mógłby doprowadzić nawet do rozsadzenia Unii Europejskiej, jeżeli dwa kraje chcą łamać zasady, jakie w tej Unii obowiązują. A taką linię przyjął Mateusz Morawiecki. Nie wiemy, czy pod naciskiem Zbigniewa Ziobry, z którym krwawo w tej chwili konkuruje o władzę, czy też rzeczywiście Jarosław Kaczyński nakazał Mateuszowi Morawieckiemu takie ostre postawienie sprawy.
No dobrze, ale jak Polska 2050, gdyby była w Sejmie, miałaby na przykład większość i rządziłaby, w jaki sposób uzgadniałaby na przykład stanowisko Polski na unijny szczyt w takiej sprawie?
Co to znaczy, w jaki sposób uzgadniałaby?
No jakbyście rozmawiali z opozycją? Słuchalibyście, co mówi opozycja, czy robilibyście swoje, bo uważacie, że macie większość, macie władzę, no i podejmujecie decyzje?
Oczywiście, że podejmowalibyśmy decyzje. Na tym polega władza i na tym polega odpowiedzialność, na podejmowaniu decyzji. Uważamy, że podejmowalibyśmy decyzje świadomie, rozumiejąc realia, w jakich funkcjonujemy, przepisy traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej i zasady, na jakich funkcjonuje Unia Europejska.
Czyli to były takie piękne słowa Szymona Hołowni o tym konsensusie, że trzeba go budować, szukać porozumienia między opozycją a rządem w sprawach celów polityki europejskiej. W praktyce byłoby tak, że po prostu byście rządzili, nie oglądając się na opozycję, bo bylibyście przekonani, że macie rację.
Panie redaktorze, bylibyśmy przekonani, że mamy rację, także dlatego, że tak myślą i uważają Polacy, ale my uważamy, że Polska bardzo świadomie weszła do Unii Europejskiej 16 lat temu, kierując się pewnymi zasadami i że tych zasad należy się trzymać, że po prostu zasady obowiązują. Pan premier Morawiecki, jego obóz uważa, że należy wywrócić te zasady do góry nogami i myślę, że skończy się tak jak ze słynnym głosowaniem na Jacka Sariusza Polskiego przeciw Donaldowi Tuskowi. Wtedy było 1 do 27. Dzisiaj pewnie będzie 2 do 25. Może 3 do 25, jeżeli premier Słowenii będzie dalej szarżował, tak jak to robi w tej chwili.
No to inaczej. Czy może pan na przykład dzisiaj publicznie obiecać, że jeśli Polska 2050 rządzi albo współrządzi, to dajmy na to kandydata na komisarza Polski w Unii Europejskiej. Zgłaszacie wspólnie z opozycją, wypracowując kompromis, szukając kandydata, którego popiera i rząd, i opozycja.
Myślę, że to jest jedno z realistycznych zadań. Tak, należy szukać takiego kandydata, który będzie interesował, który będzie reprezentował dobrze Polskę w Brukseli, który będzie dbał, z jednej strony dbał o nasze interesy, ale z drugiej strony dobrze będzie się wywiązywał ze swoich zadań jako komisarz unijny, bo komisarze nie są narodowi, tylko mają portfolio, mają zakres spraw, którymi się zajmują. Więc będziemy szukali na pewno osoby profesjonalnej przede wszystkim, a nie zideologizowanej czy politycznej.
Ale nie odpowiedział pan na moje pytanie, a ono brzmiało, czy może pan publicznie obiecać i zobowiązać się do tego, że zgłosicie kandydata po uzgodnieniach z opozycją?
Mogę zadeklarować, że na pewno nie będzie to kandydat, którym zaskoczymy opozycję.
No to jest zupełnie co innego, bo wystarczy po prostu ogłosić, kto jest tym kandydatem i po prostu działać dalej, niezależnie od opinii opozycji.
Muszę pana rozczarować, nie jestem w stanie dzisiaj ogłosić, kto będzie naszym kandydatem na komisarza.
No pewnie pan nawet nie jest w stanie ogłosić, czy będziecie w kolejnym Sejmie, panie prezesie, choć dzisiaj sondaże są dla was bardzo życzliwe oczywiście.
To rozumiem, że pan mnie o to pyta, tak? Czy te sondaże są dla nas życzliwe? Tak, uważamy, że te sondaże są bardzo pozytywne.
I kiedy pan patrzy na te sondaże, w których doganiacie albo wręcz przeganiacie Platformę Obywatelską, to powie pan, że to jest początek końca Platformy Obywatelskiej?
Wie pan, szczerze mówiąc, my się dużo bardziej koncentrujemy na własnych sprawach, na rozwoju naszego ruchu, niż na analizowaniu życia wewnętrznego Platformy Obywatelskiej czy Prawa i Sprawiedliwości. Widzimy, że w obu tych partiach są wewnętrzne problemy, natomiast my budujemy nasz ruch po to, żeby móc siąść także w przyszłości do rozmowy o tworzeniu rządu.
Były takie sytuacje już wcześniej, kiedy na przykład Nowoczesna prześcigała Platformę Obywatelską. Dajmy na to w grudniu 2015 roku. Nowoczesna miała 20% w jednym z sondaży, Platforma 19%. W październiku 2016 Nowoczesna 24%, Platforma 16%. I jeszcze jeden sondaż, listopad 2016, Nowoczesna 17%, Platforma 14%. Było już tak, że Platforma była przeganiana przez kogoś innego. Pytanie jest teraz takie do pana jako prezesa tej siły, która teraz ściga się z Platformą. Czy pan wie, co musicie zrobić, żeby nie powtórzyć losu Nowoczesnej?
No wie pan, my nie tylko wyciągamy, staramy się wyciągać wnioski z losu Nowoczesnej, ale także z losów, czy to Kukiz 15, czy to ruchu Palikota, czy wreszcie najnowsze, to znaczy wiosna Roberta Biedronia. Staramy się wyciągnąć wnioski.
I my nie jesteśmy... do czego dochodzicie? Czego nie możecie powielić? Czego nie możecie powtórzyć, jeśli chodzi o ich błędy?
No, Nowoczesna stała się, dzisiaj jeszcze istnieje, ale nie wiemy, jak długo będzie istniała. Stała się w jakimś stopniu przybudówką Platformy Obywatelskiej i rzeczywiście takiego błędu nie wolno nam powielić. Nie wolno nam powielić wielu błędów, które były jakby u zarania przy momencie powstawania Nowoczesnej, sposób, w jaki były budowane struktury w całej Polsce tego ruchu, ale także pozycja i sposób postępowania lidera tego ruchu. To także, i zresztą nie tylko tego lidera i tylko tego ruchu, czasami ego niestety przeważa nad tym, co lider robi, czy jak występuje, czy jaką kreuje wokół siebie aurę.
Rozumiem, że będzie pan sprawdzał, dokąd lata lider Polski 2050, tak żeby go ewentualnie ostrzec zawczasu.
No, Szymon Hołownia lata bardzo ostrożnie, to raczej jego żona lata nie do końca ostrożnie, bo lata, jest pilotem MIG-a w polskich siłach zbrojnych. A Szymon Hołownia jest bardzo ostrożny nie tylko pod tym względem i słusznie, bo no, pewnych lotów lepiej nie wykonywać.
Wiceprezes Stowarzyszenia Polska 2050, lider partii Szymona Hołowni, Michał Kobosko, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.